kolacjuwa.
No to co, dzisiaj się kroi, Nordinie?
Coś się na pewno pokroi.
No, więc tak, przychodzimy z książką, filmem, a nawet dwoma i aż dwoma polecajkami.
O cholera, ale rozrzut, ja nie mogę. Czym sobie nasi słuchacze zasłużyli na taką rozkosz?
No nie wiem, a tu jedna polecajka nawet trochę pod film podchodzi.
No nie, ja myślę, że im jest za dobrze trochę. Ja myślę, że od następnej audycji trzeba zacząć ich bić.
Przez radio.
Tak, fala dźwiękowa pójdzie, ucho pęknie i poleje się po prostu szkarłatna ciecz z uszów.
Ajajaj, to dobrze, że zaczniemy czymś trochę mniej brutalnym.
No, powiedzmy. Powiedzmy.
Let's go! 정상에 적다들 힘 좀 빼어 짓고 있는 미소들은 say 락키 풀리면 다 똑같아 눈은 날 못 속여 허브지는 풀렸네 정신이 간신히 잡채 눈 한번 깜빡이고 배 다시 세상이 정한 정상인 코스프레 준비 매쉽 마인드블로우 역시 넌 백업 프로토타입 내 속은 언제나 빛깨 머스터 유엔 같은 친절함은 저리 지나 rotten 내 통수에 다 시원하게 욕해도 다 먹음 Pop in 순진하게만 보다가 크게 다침 호의가 계속되면 권리줄 안에 toxic 이러니 좋지 warning
Maniac 나서 빠진 것처럼 미쳐 Maniac
ping ping 돌아버리겠지
Maniac Frankenstein처럼 걸어 Maniac Maniac
Maniac 나서 빠진 것처럼 무슨 Maniac ping ping 돌아버리겠지 Maniac 비전 차트 속이 Maniac Maniac 다 터진 현실 밥처럼
결국 본색이 드러났지
내가 걷는 이 거리는 다 치를 받아 언제 터질지 모르는 눈만 volcano 전했던 바람도 언제 바꿀지 몰라 나를 숨긴 채 살아가 like a seal tone in a poppin'
순진하게만 보다가 그게 닥침 호의가 계속 빼면 걸린 줄 아는 toxic 이러니 좋지 warning
Maniac 나서 빠진 것처럼 미쳐 Maniac
ping ping 돌아버리겠지
Maniac Frankenstein처럼 걸어 Maniac Maniac
Maniac 나서 빠진 것처럼 무슨 Maniac Ping Ping 돌아버리겠지 Maniac 비정상 구성이 중단 Maniac Maniac
가득해 두 눈은 눈앞에 모든 감각이 날 서있지
예쁘게 포장한 대로 매번 갖둬 놓으니
흘러가다 보면 결국 드러나겠지
Kącik Mola.
Hej, 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 Olu Kaczmarek, powiedz mi, kto dzisiaj jest w kąciku Mola?
Więc Nordinie Sekar, dzisiaj przychodzi do nas Natalia Rucińska z Written in the Stars, autorstwa Aleksandrii Bellefleur.
Bellefleur.
Tak jest.
Ojojoj.
Dzisiaj po raz kolejny przychodzę z romansidłem. I tak, na początku poznajemy dwie główne bohaterki, Elle i Darcy. Tak naprawdę najpierw poznajemy Elle, która idzie na pierwszą randkę. I to jest taka niezwykła randka, ponieważ jest to randka w ciemno.
No to Elle to jest w takim razie adekwatne imię, mi się wydaje.
Dlaczego?
Mniejsza o to. Opowiadaj dalej.
Znaczy ona. Tak spoilerując.
Okej. I tak, ona idzie na tą randkę i wszystko po prostu idzie niezgodnie z planem. Spóźnia się, to po pierwsze, w ogóle bierze Darcy za kelnerkę.
No to adekwatne do imienia, mówiłem, ale to jest naprawdę idealne imię. No.
Dalej nie wiem dlaczego, ale okej, zaufam ci. Randka ogólnie idzie bardzo źle, bo dziewczyny są z dwóch kompletnie innych światów. Darcy pracuje w biurze i pracuje przy obliczeniach, a Elle za to prowadzi konto w mediach społecznościowych ze swoją współlokatorką o astrologii. Także kompletnie dwie różne dziedziny. Rozmowa im się nie klei w ogóle. Jeszcze na to wszystko Elle wylewa na Darcy wino. Także no po prostu wszystko idzie bardzo źle.
Można powiedzieć, że łapie Elle za Elle, no.
I prawda, Darcy wychodzi do łazienki i kiedy jakby Elle ją podsłuchuje przez przypadek, kiedy Darcy rozmawia z przyjaciółką, że ona tu w ogóle nie chce być, że to brat ją namówił, żeby tutaj przyszła. A Elle zna się z bratem Darcy, ponieważ on jakby jest deweloperem jej nowej aplikacji, która ma wyjść, takiej o astrologii. I właśnie Elle płaci i wychodzi po prostu, żeby no nie ciągnąć tego dłużej. I następnego dnia wychodzi ze swoją mamą do restauracji i tam właśnie spotyka brata Darcy, który nic z piedruchy mówi, że o, ale się cieszę, że wam się ta randka podobała i że jesteście razem.
Ale romantycznie.
Oj.
I ona na początku jest jak, czy ja byłam na tej samej randce, co Darcy? W ogóle nie ogarnia. Okazuje się, że Darcy była umawiana już wiele razy przez swojego brata z kimś, ponieważ on chciał, żeby ona sobie kogoś znalazła. I dla świętego spokoju powiedziała mu po prostu, że no, że wyszło super i że są razem. I ona, Elle, żeby ją kryć, mówi... Tak, było super.
Brat, kurde, głupi po prostu. Trochę wierzy w takie kłamstwo.
Bardzo romantyczna sprawa. A co ci się w tej książce najbardziej podobało?
Myślę, że takie właśnie przeciwieństwa, jakimi są Elle i Darcy, to jest właśnie takie Grumpy and Sunshine. To mi się bardzo zawsze podoba w książkach i właśnie możemy śledzić ich taki rozwój, ich relacji, ponieważ no, po jakimś czasie zaczynają coś do siebie naprawdę czuć.
Powiedz mi, bo mówisz, że tutaj dzieją się takie akcje, a takie bajery. Jak oceniłabyś dialogi generalnie, jak są napisane w tej książce?
Trudno to troszeczkę określić, bym powiedziała. Wydaje mi się, że one rozmawiają najpierw ze sobą. Najpierw są spięte bardzo i to czuć, jak się czyta tą książkę, ale później one są ze sobą coraz bardziej komfortowe i naprawdę rozmawiają ze sobą na bardzo takie prywatne tematy i właśnie widać, że one tak się zbliżają bardzo do siebie na przestrzeni książki.
No to taka finalna ocena. Książka dobra, niedobra?
Bardzo dobra. Dla mnie jednodniowa.
Wow. Ile mniej więcej stron?
Trudno to określić, bo ja miałam wersję kieszonkową. Ona miała 400, coś takiego.
Chyba zaczniemy mierzyć ilość stron w książce po tym, w ile Natalia je czyta.
No to słuchaj, wyznacza nam trochę poprzeczkę.
To jest wyznacznik tego, czy książka jest dobra, czy nie.
No właśnie, a powiedz jeszcze, co czyni ją taką faktycznie szczególną bardziej?
Ja ogólnie książkę znalazłam na TikToku, bo była tam polecana wielokrotnie. I właśnie wydaje mi się, że nie ma drugiej podobnej takiej książki właśnie o takiej tematyce. She reminds me of everything I'd ever needed. I almost want to believe in.
almost like it's not real, almost like it's not real. Terrifying, just enough to keep me bleeding. Almost like I'm misleading. Hurts you, I heal. Hurts you, I heal. Oh, eyes like that. Can I tell you how I feel? With eyes like that, she got natural.
Mamy teraz segment prowadzącego, czyli w tym momencie mnie, Aleksandry Kaczmarek.
Ja nie mogę, ale fajnie. Prowadzący i gość w jednym. No nie.
No i powiem ci, Nordinie, że zdarzy się to jeszcze raz dzisiaj.
Niemożliwe.
Więc teraz trochę o nowościach filmowych, ponieważ jest to segment o Chłopcu i Czapli, czyli najnowszym filmie Studia Ghibli w reżyserii Hayao Miyazakiego. Jest to opowieść o chłopcu, który stracił swoją matkę. No, nie powiem, żeby to był bardzo duży spoiler, bo matka ginie w przeciągu pierwszych 20 sekund tego filmu.
Klasyka.
Nie, nie klasyk. Ginie w pożarze i nawet nie widzimy jej tak naprawdę. Widzimy dopiero to, jak matka wygląda pod sam koniec. No tak w połowie, powiedzmy, filmu dopiero widzimy jakikolwiek jej obraz.
A jaki obraz widzimy w trakcie filmu?
W trakcie filmu, no, nie jest to wyraźnie zaznaczone, ale w pewnym momencie da się zauważyć, że film się dzieje podczas wojny i tam jest jedno zdanie, że jestem 1937. Więc film właśnie trwa w czasie II wojny światowej. Ta matka ginie w pożarze szpitala w Tokio. Ojciec z synem wyprowadzają się na wieś, ponieważ ojciec zakochał się w młodszej siostrze jej matki tego chłopca. Czyli tak jakby, znowu...
No. Miłość to jednak piękna rzecz, tak?
Tak, zdecydowanie. W każdym razie, przeprowadzają się na wieś do takiej, powiedzmy, tradycyjnej rezydencji, gdzie mieszka ta młodsza siostra. I wcześniej mieszkała też ta matka. No i co się okazuje? Okazuje się, że w tej rezydencji dzieją się dziwne rzeczy. Ponieważ Czapla siwa, prześladuje głównego bohatera, Mahito. I ona puka mu w okno, rozmawia do niego w ogóle.
Że tak zażartuje, ma go na hita.
Tak. Choć okazuje się, że to potem on ma ją na hita.
O, czy ta Czapla była jakimś rodzaju antagonisty, czy...
W prawdziwym ghibliowskim klimacie nie wiemy. Jak to się można było spodziewać, nie ma jako takiego bardzo wyraźnego zła. Czyli i bardzo wyraźnego dobra.
Zaiste jest to Czapla szara, inaczej siwa.
No tak, tak. Czapla absolutnie szara moralnie. Ponieważ z jednej strony właśnie Mahito zwodzi i powoduje mu problemy, a z drugiej strony to jednak ona potem mu pomaga. Chociaż z rozkazu kogoś zupełnie innego. Jest to film bardzo dziwny, tak jak filmy Ghibli mają czasem w zwyczaju mieć. Porównałabym ten film do tych, które oglądałam ze studia Ghibli, chyba najbardziej do Mój przyjaciel Totoro, połączony trochę ze Spirited Away, ale jednak nie do końca. Jest tam... Nie ma tam dużo śmierci, ale jest bardzo dużo ciągłej groźby śmierci, ponieważ w tym... tak jak w opisach tego filmu, chłopiec się przenosi do magicznego świata. W tym magicznym świecie jest bardzo dużo magicznych ptaków. Niestety magiczne ptaki bardzo głodne są.
Chcą zeżreć magiczne ptaki.
Tak, chcą go zeżreć ciągle, wszystko chce go zjeść.
Nienawidzę, kiedy w roku 1937 w Japonii chcą mnie zeżreć magiczne ptaki.
Magiczne papugi i pelikany.
Najgorsze ptaki. Powiedz mi, bo dla mnie, ja słyszę Ghibli, myślę, kurde, dobra animacja. Jak oceniasz animację samą w sobie?
Super. Jakby super. Faktycznie widowisko, jakie widzimy na ekranie, jest wyjątkowe i naprawdę przepiękne. Chociaż zdziwiło mnie właśnie to, że tak jak w ruchomym zamku Hauru, jest taka jakaś melodia, która cały film wiedzie, tak w tym filmie takiej melodii nie ma. On się wydawał wyjątkowo cichy i było bardzo dużo takich odgłosów natury, owszem, ale...
Ptaków?
Bardziej jakiegoś szmeru, wiatru, wody. W ogóle była pięknie zanimowana woda i pięknie piękne też tej wody odgłosy. Ale mimo wszystko jednak nie było takiej przewodniej piosenki.
Naprawdę?
Niestety. Aczkolwiek jednak uważam, że film jest warty polecenia.
Czas to kierowate około.
Film, a jednak książka. Księga życia, mówiąc poprawniej, a o niej opowie nam dzisiaj Zuzia Brzuska.
Hej, więc The Book of Life, tak brzmi oryginalny tytuł tej meksykańsko-amerykańskiej produkcji. Powstała ona w 2014 roku i w zasadzie dla niektórych wygląda jak taka mniej znana wersja Coco, ale prawda jest taka, że wyszła 3 lata przed Coco. Jest to taki pierwszy duży film o święcie zmarłych, który zaprezentowany w mediach dla dzieci, mam wrażenie.
Z tego, co wiem o tym filmie, on jest w dość specyficznym rodzaju animacji, stylu graficznym przynajmniej, takim dość niecodziennym.
Tak, zdecydowanie jest to coś innego niż to, do czego przyzwyczaił nas Disney. Przede wszystkim są tam, powiedziałabym, karykaturalne postacie, ale co ciekawe, to ten film posiada, powiedziałabym, 3 style wprowadzonych postaci, które jakby rozróżniają je od siebie. Mamy postacie drewniane, które są bohaterami historii, opowieści takiej w środku, że tak powiem, początkowego wątku. Mamy postacie ludzkie, które też są w zasadzie w zabawny sposób zrobione. I są postacie szkieletów.
Czyżby opowieść w opowieści?
Powiedziałabym, że można to tak interpretować.
No więc powiedz nam, Zuziu, co ci się najbardziej w tym filmie podobało?
Chyba najpotężniejszym aspektem tego filmu jest jego muzyka, gdyż mamy tutaj dużo piosenek, które zostały zaaranżowane w sposób pasujący do kultury meksykańskiej. Powiedziałabym, jest na przykład piosenka I Can't Help Falling in Love with You, która brzmi tutaj wyjątkowo ciekawie.
Brzmi meksykańsko?
Tak. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć.
Rozumiem, że to jest cover w takim wypadku.
Tak, tak. Jest kilka coverów, ale są też oryginalne piosenki. Między innymi I Love You Too Much, która jest praktycznie balladą muzyczną, balladą romantyczną, przepraszam, którą śpiewa główny bohater, bo w zasadzie jest to opowieść o miłości.
O, właśnie. To jest porównanie do Coco, generalnie, tego filmu, więc Jak wygląda fabuła? Jak bardzo się różni?
Zaczyna się właściwie od zakładu między dwoma bóstwami śmierci. Jedną z tych postaci jest bogini krainy pamiętanych, czyli La Catrina, a drugim bóstwem jest bóg krainy zapomnianych, czyli Zibalba. I powiedziałabym, że oni są swoimi przeciwieństwami i oni zakładają się o to, czy trójka dzieci, które bawią się na cmentarzu, zakładają się o to, które z dwóch chłopców zostanie mężem znajdującej się tam Marii. I praktycznie oni ingerują właśnie w tą zabawę, zakładając się, mimo tego, że nie powinni tak ingerować bezpośrednio w sferę życia ludzkiego.
Bogowie robią wojny shipów.
Tak, właściwie to tak wygląda i jest to zabawne. I potem oni właśnie obserwują te dzieci, jak dorastają. I ta bogini La Catrina uznaje, że mężem Marii zostanie Manolo. A z kolei Zibalba, który jest bardziej niegodziwy, że tak powiem, jest tym bardziej złośliwym bohaterem, on kibicuje Joaquinowi, któremu także wręcza specjalny medal, który ma go ochronić przed śmiercią, więc oszukuje.
Co za ham.
I potem jak ci chłopcy dorastają i spotkają się ponownie z Marią, która została odesłana do Hiszpanii na naukę do zakonnic, w zasadzie ciekawe jest to, że uczyła się tam karate, nie wiem dlaczego. I jak ponownie się spotykają, to właśnie dochodzi do tej konfrontacji i ma się okazać, którego wybierze. Którego Maria wybierze.
No dobra, no to chyba co? Polecamy czy nie polecamy tego filmu?
Ja stanowczo polecam, chociaż w zasadzie jest to komedia. Nie powiedziałabym, że jest tak dramatyczna jak Coco, chociaż są niektóre mocne sceny i wątki na przykład pacyfizmu albo walki z oczekiwaniami rodziny.
A więc chodźmy wprost do posłuchania tej piosenki, o której Zuzia nam wspominała, czyli I Love You Too Much.
I love you too much to leave without you loving me back. I love you too much. Heaven's my witness and this is a fact. I know I belong when I sing this song. There's love above love and it's ours, 'cause I love you too much. I live for your touch. I whisper your name night after night. I love you too much. There's only one feeling and I know it's right. I know I belong when I sing this song. There's love above love and it's ours, 'cause I love you too much. Heaven knows your name. I've been praying to have you come here by my side. Without you, my own, I will fight. I know I belong when I sing this song. There's love above love and it's ours, 'cause I love you. I love you too much. I love you too much. Heaven's my witness and this is a fact. You live in my soul. Your heart is my goal. There's love above love and it's mine, 'cause I love you. There's love above love and it's yours, 'cause I love you. There's love above love and it's ours, if you love me as much.
polecajki.
Polecajki, ale jajki, że dzisiaj polecajkuje nam Jakub Sopyło.
To dosłownie ja. Literalnie nawet mogę powiedzieć.
To jest dosłownie literalnie on. O czym nam opowiesz?
O albumie o nazwie Taxi. I z tego powodu zadam wam jedno pytanie. Jak często jeździcie taksówkami?
Rzadko.
Chyba nigdy nie jechałam żadną.
No to widzicie, to tak czy siak się zgrywa z tematyką tego albumu, ponieważ jego geneza jest całkiem ciekawa. Został wydany w 2023 roku, czyli no w poprzednim roku, jeszcze, no, który nie tak dawno
jeszcze
minął.
Jeszcze świeżutki, jeszcze
cieplutki. Jeszcze świeżutkie, jak ciepłe bułeczki rano. W każdym razie został on stworzony na zasadzie, bym powiedział, trochę reporterskiej, ponieważ właśnie szczeciński raper Łona razem z producentem wykonawczym, czyli Zuzą Głowacką, jeździli razem z różnymi taksówkarzami i przeprowadzali takie mini wywiady podczas kursów. I właściwie to było główną inspiracją do pisania wszystkich piosenek. Oprócz tej ciekawej genezy, która osobiście mnie właśnie zaciekawiła na tyle, żeby zasięgnąć do tych utworów, to jeszcze sama muzyka, która też jest naprawdę zrobiona cudnie, jest idealnie przyrządzona z dosyć niepospolitej mieszanki, bo jest to mieszanka jazzu, hip-hopu i elektroniki. Te materiały organiczne fajnie się mieszają z tym współcześnie brzmiącym elektronicznym brzmieniem, co daje dosyć ciekawe rezultaty.
Powiedz mi, jakbyś miał, że tak powiem, określić, że tak to nazwę, po amerykańskiemu vibe całego albumu. Co przywodzi ci na myśl?
Zależy, co w tym momencie masz na myśli. Jeśli chodzi o vibe muzyczny, to jest to, co powiedziałem. Takie trochę zderzenie współczesności z klasyką. A jeśli chodzi o same konceptualnie znaczenie, jakie to może mieć motywy, to tu jest naprawdę szeroki zakres tematyczny. Jest od po prostu prostych piosenek o tęsknocie takich starych taksówkarzy za czasami PRL-u w piosence Kiedyś to było, po coś takiego jak krótki wywiad w piosence 10 pytań z taksówkarzem, który jest z Ukrainy, z Chersonia, i w przeciągu 10 pytań, a 4 minut piosenki, właściwie opowiada całą, bardzo zmuszającą do myślenia historię o swoim ostatnim życiu, o swoich ostatnich wydarzeniach w życiu w związku z wojną.
Ach, a już myślałam, że jest to historia o podróży z dworca.
Ale też są takie zdarzenia. Jakby tu jest bardzo fajne zderzenie tych poważnych tematów, które naprawdę zmuszają do myślenia o takiej pościgu za codziennością we współczesnym świecie. A z drugiej strony, na przykład w takim utworze jak Pandarek, jest o tym, jak po prostu jedzie z taksówkarzem, który w ogóle się nie odzywa, a potem zaczyna się temat wędkowania. I on zaczyna, tak jak to w refrenie mówi, że Pandarek ma wszystkie uprzejmości, ale gdy mówi o rybach, to nie jest pan Darek, tylko pan Van Gogh, gdy opisuje kolor łusek. Więc to jest bardzo szeroki zakres tematyczny. Moją ulubioną piosenką osobiście z tego jest piosenka Kocyk, która właściwie opowiada o tym, że jak się jeździ nocą, to sukcesem każdego taksówkarza jest po prostu mieć w aucie kocyk, którym można opatulić każdego zmarzniętego wędrowca po jakiejś imprezie.
Zmarzniętego wędrowca.
Tak, to można ująć. Poza tym wartością dodaną tutaj może być przede wszystkim to, że w niektórych piosenkach występują same fragmenty tych rozmów z taksówkarzami, które często dodają dodatkowego kontekstu albo rozwijają właśnie to. To jest bardzo fajnie skonstruowane, tak że faktycznie czujesz, jakby się słyszało tą opowieść wypowiedzianą z ust prostego człowieka.
Czyli można powiedzieć, że ma to też nie tylko wartość artystyczną, ale też wartość, prawda, merytoryczną, bardziej pod względem dzieła reportażowego właśnie.
Brzmi to naprawdę ciekawie, jako taka ciekawa synergia dwóch gatunków.
Tak, dokładnie. Ja osobiście pewnie bym na to w mojej bańce muzycznej nie wpadł, tylko podrzucił mi to znajomy, mówiąc, że na pewno by mi się spodobało. Na początku byłem bardzo sceptyczny, gdy przeczytałem opis właśnie jazzo, elektro, hip-hop o taksówkarzach. Ale odpaliłem pierwszy kawałek, odpaliłem drugi, a potem tego samego dnia przesłuchałem cały album kilkukrotnie i tak bardzo mi to przysiadło, że słucham tego do teraz.
No więc wyruszyłeś w bardzo ciekawą podróż taksówką.
Tak, dokładnie. Lepiej bym tego nie mógł ująć.
Czyli polecasz i nam, ludziom, którzy tutaj w cudzysłowie nigdy nie byli w taksówce, żeby również czasem wsiąść tutaj, prawda, i poza banieczkę wyjechać sobie tam.
Można takim właśnie kurs zamówić poza swoje własne gusta muzyczne, bo to może przynieść czasem bardzo fajne rezultaty, szczególnie jak w tym przypadku, w tym albumie szczecińskiego rapera Łony, który zresztą współpracował przy tworzeniu tych piosenek jeszcze z dwoma innymi artystami z zespołu Siema Ziemia, czyli Andrzejem Koniecznym i Kacperem Krupą. Bardzo fajne doświadczenie i ja bardzo zapraszam do posłuchania, bo właśnie w tej piosence, którą powiedziałem, że jest moją ulubioną, można wczuć się w taki 80-sowy bubblegum pop, bym to ujął, tak najbardziej.
80-owy, gumorzuciowy, popularny.
Trochę tak. Tak by to było w luźnym tłumaczeniu, potwierdzam.
A czego dzisiaj posłuchamy?
Dokładnie tego, czyli piosenka Kocyk w wykonaniu Łona i Siema Ziemia.
Pasażer to rozumiem, też lubię pogadać, kiedy jadę. To może jeszcze sprzedam taką gadę. Ty nie ufaj nigdy brachu w taki splot. Tak ci mówią, że wiedzą, co ważne jest w tym fachu, chociaż jeżdżą rok. Że niby topografia, niech skonam, jaka topografia. Wszyscy mamy mapy w telefonach. Każdy sunie tak, jak mu się w tej apce kreska bije. A jak pojedziesz skrótem, to cię zbeszta klient. Rzetelność jak polecą, to okej, okay, ale bez przesady, raz się jest rzetelnym, raz nieco mniej. Ja nie podejmowałbym się tu analiz, kto jest fair play, kto wali, bo mnie to jest najważniejsze, czaisz. A wyczucie nastroju, gdy klient ma kłopoty, no teraz gada mało, kto już także co mi poty. I co po tym, że na miasto mam rentgen i webasto i auto oszczędne, wszystko ważne, ale drugorzędne. Te rzeczy możesz grubą kreską odznaczyć, nie wiadomo, gdzie tam fakty, gdzie luka. Ja ci powiem, co jest najważniejsze w tej pracy. Teraz trochę prawdy, więc słuchaj.
Co jest źródłem stylu? Gdzie jest krynica mocy?
Kocyk, jejo, trzeba zawsze mieć kocyk.
Kurs do weterynarza w środku nocy.
Proszę bardzo, voila, jest kocyk.
A pasażer po bójce, co pogodne, ale krwią mroczy.
Wtedy kocyk, niezawodny jest wtedy kocyk. No w ogóle różnie los się lubi potoczyć, więc na podorędziu warto mieć kocyk. Przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem upierdolony masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni fachowca napiwkiem. Surowa łagodność, czy się milczy, czy idzie w dubbing. Jestem jak chiński znak równowagi. Łatwo skarcić, ale utulić w chłodny weekend. To kto jak nie my, czym jak nie kocykiem. Na wyścig, na zwierzę, na piknik, na mebel. Na niemal wszystkie okazje, na prawie każdą potrzebę. Tu jest bracie, widzisz, cała tajemnica ukryta. Kocyk, jakby kto pytał.
Co jest źródłem stylu, gdzie jest krynica mocy?
Kocyk, jejo, trzeba zawsze mieć kocyk.
Kurs do weterynarza w środku nocy.
Proszę bardzo, voila, jest kocyk.
A pasażer po bójce, co pogodne, ale krwią mroczy.
Wtedy kocyk, niezawodny jest wtedy kocyk. No w ogóle różnie los się lubi potoczyć, więc na podorędziu warto mieć kocyk.
Więc teraz kolejny segment z prowadzącym, czyli Nordin Sekar z serialem Legends of Tomorrow.
DC Legends of Tomorrow to niesamowity serial opowiadający historię drużyny, no powiedzmy, superbohaterów i też trochę złoczyńców, podróżujących w czasie, by, no cóż, naprawiać historię w wielu różnych można powiedzieć, różnych momentach, bardzo różnych, bo raz muszą pokonać nieśmiertelnego tyrana faszystę, raz muszą walczyć z gangusami, którzy chcą zmienić rzeczywistość, innym razem łapią magiczne istoty, innym razem polują na kosmitów, innym razem walczą z mitologicznymi moirami, a jeszcze innym razem, och, demony czasu są ich wrogiem.
No to jak o tym opowiadasz, to sprawia, że pytanie Marvel czy DC chyba w tym wypadku nie ma
DC podstaw. W moim sercu na zawsze. Marvel może się schować.
Więc co takiego wyjątkowego było w tym serialu? W ogóle jest to animacja, czy...
Jest to serial aktorski, co jeśli chodzi o mnie jest rzadkością, że darzę je większym gustem. No, myślę, że tutaj postacie mimo wszystko wygrywają, bo jest to serial z CW, więc efekty specjalne no nie są na najwyższym poziomie, ale je można przebaczyć, kiedy gra aktorska, kiedy te wszystkie postacie są naprawdę barwne, naprawdę ciekawe, można chyba każdą postać praktycznie pokochać za coś innego. Są strasznie różnorodne, są i te relacje między nimi się rozwijają, się zmieniają, po prostu można powiedzieć, że na koniec każdego sezonu też. To jest ciekawy strasznie zabieg. Koniec każdego sezonu jest dosłownie wprowadzeniem do kolejnego sezonu. W sensie, że nigdy zakończenie nie jest takie zamknięte i nie czuć, że to jest przeciągane na siłę. Zawsze jakby to była jedna po prostu długaśna, ciągnąca się historia. Jedyne, co można zarzucić, to to, że po prostu coraz bardziej porąbane rzeczy się tam wydarzają, gdzie... No, czego tam nie było, to ja nie wiem. Są tam jakieś omarze do horrorów, westernów, filmów Disneya nawet, bajek. Czy tam, czego sobie nie da się wyobrazić, oni naprawdę zrobili praktycznie wszystko. Nie dodając do tego te wszystkie postacie historyczne, których poznają. No tam Albert Einstein jakiś, czy tam wikingowie. No praktycznie wszyscy. Wszystkie takie znaczące postacie historyczne można sobie tam znaleźć.
A zdradź nam, Nordinie, czy są to postacie, które już znamy z innych produkcji DC, jakichkolwiek, czy to komiksów, czy...
No właśnie, to są takie postacie, że trzeba chyba być trochę większym fanem świata DC, żeby je znać mniej więcej, znać trochę lepiej, ale właśnie głównym założeniem jest to, że to jest jakby grupa po prostu takich... ludzi, którzy są zapomnieni przez historię w przyszłości, która się po prostu zebrała i która chce zostać właśnie tymi legendami. Niezależnie od swojej przeszłości, tego kim są i tak dalej, mają swój wehikuł czasu ze sztuczną inteligencją i latają sobie między czasami, przestrzeniami, jak leci.
Takie postacie typu Zielona Latarnia?
No tak, nie do końca. W sensie takich... Z takich postaci, takich altruistycznie superbohaterskich, to tak naprawdę jest tylko jeden ziomek. Potem to się naprawdę zmienia, bo mamy z jednej strony złoczyńców, którzy są zreformowani, bardziej takich byłych zabójców, jakichś naukowców, jakichś prostych ziomków czasem się znajdą. Naprawdę są tam ludzie z chyba każdej kategorii grupy. Jest to też serial bardzo taki otwarty. Poruszane są wątki rodziny zastępczej, wątki jakichś tam mniejszości właśnie rasowych, seksualnych. No po prostu jest to strasznie otwarty serial i jest w nim bardzo dużo ciekawych wątków, ciekawych zabiegów fabularnych w ogóle. I ten serial po prostu nie boi się być porąbany, głupi, ale jednocześnie strasznie fajny i zapewniający strasznie dużo rozrywki.
Czyli co, chociaż jest to w uniwersum DC, nie musimy znać innych produkcji, żeby zrozumieć ten serial i żeby odbierać te postacie.
Ten serial należy do rozszerzonego uniwersum Arrowverse, z innych serialów, tam jak Arrow właśnie, czy Flash. Czasem są wątki, które wypada kojarzyć z innych seriali. To jest coś, co trzeba zarzucić temu serialowi, że często trzeba ogarniać coś, co się dzieje w innym serialu, żeby wiedzieć, co się dzieje tutaj. Ale na szerszą skalę to tak naprawdę można bez problemu oglądać sam ten serial i po prostu cieszyć się niesamowitą przygodą, która tam się nawet nie się dzieje, tylko się po prostu odwala, bo tam się po prostu wszystko odwala, a nie się dzieje.
No a co jest takim jakby największym atutem tego serialu?
Ja myślę, że historia właśnie pokazywana, że oni w każdym odcinku odwiedzają inny okres historyczny, poznają tam inne postacie, jest jakiś inny wątek fabularny i wszystko muszą rozwiązywać sprytem. Zawsze coś pójdzie nie tak, ale oni zawsze jakoś sobie z tym poradzą w ten czy inny sposób. Fabuła jest strasznie dobrze przemyślana. Wszystkie gadżety, które są tam wynalezione, potem jakby wracają. Generalnie dużo rzeczy wraca, jest wykorzystywanych. Wszystkie, co może być potencjalną dziurą fabularną, jest tłumaczone. I widać po prostu, że ludzie, którzy to tworzyli, no dbali strasznie o takie właśnie szczegóły, detale fabularne w budowaniu scenariusza, postaci samych w sobie. No i po prostu jako jedna wielka całość to się świetnie prezentuje. Jest to po prostu ciekawie patrzeć, jak ta grupa właśnie podróżuje w tej historii. Tutaj raz tam na tym dzikim zachodzie są, raz tutaj jakieś akcje polityczne, raz w kosmosie w ogóle. No.
A jest coś, co ci się w nim nie podobało, oprócz tego, że zarzuciłeś właśnie kwestie związania z innymi serialami?
No nie podoba mi się to, że ekipa zmienia się w bardzo czasem brutalny sposób, bo co jakiś czas jedne osoby odpadają z ekipy i przychodzą na ich miejsce nowe. Tam zawsze jest to tłumaczone, że tu emerytura, tutaj ktoś musi ten, ktoś umiera niby i tak dalej. I po prostu smutno jest czasem patrzeć, że ta oryginalna ekipa do ostatniego sezonu, z niej zostaje już tylko jedna bohaterka. I smutne po prostu myśleć sobie, ile osób odeszło z tego serialu, niestety.
O, to brzmi trochę mimo wszystko, jakby aktorzy zrezygnowali z grania tych ról. Tak jak mówisz, że...
Było dużo, co ciekawe, było dużo przypadków, tu się wtrącę, że wielu aktorów, chociaż ich postać odeszła, oni wrócili grać inną postać. I to, myślę, było strasznie ciekawe. Chociaż czasem to było po prostu takie dziwne, patrzeć na tego samego aktora. I oni to różnie tłumaczyli. Raz, że po prostu jest podobny. Raz, że to jest jakiś zmiennokształtny, który przybrał postać tamtej postaci.
Evil Twin.
No mniej więcej tego typu. A raz w ogóle była sytuacja, gdzie ta sama aktorka grała dwie różne postaci, dwie różne wersje tej samej postaci po prostu. I jakby one się spotykały normalnie.
No i czyli to już normalnie Evil Twin.
Nawet nie, że Evil, po prostu...
Po prostu twin.
Alternatywna wersja tej postaci i żyjąca w jej magicznym medalionie. Tego typu bajery generalnie.
Okej, brzmi to dziwnie, ale jednocześnie całkiem ciekawie.
No tak można ten serial sobie opisać. Jest strasznie dziwny, ale jednocześnie jest bardzo ciekawy i no, nie boją się niczego twórcy. I to mi się najbardziej podoba w tym serialu. Że no, nie traktują siebie aż tak super poważnie. Jak ma być poważnie, to jest poważnie. Jak ma być smutno, straszno czy coś, to wychodzi im to. Ale głównie zależy im po prostu na głupiej zabawie i to jest naprawdę świetnie wykonane.
Więc jednak polecajka.
Oj tak, to mogę polecić z całego swojego serducha.
No więc chyba przyszedł czas się powoli żegnać z naszymi słuchaczami.
Teraz mi się smutno zrobiło.
No, tak się bardzo nie przywitaliśmy, ale pożegnamy się całym serduszkiem, tak jak Nordin lubi serial DC. Legends of Tomorrow.
Legendy jutra.
Legendy jutra, a dla was dzisiaj przed mikrofonami byli
Nordin Sekar i
Aleksandra Kaczmarek. Więc dziękujemy za uwagę i do następnej kolacjówy.
Siemandero.
I love me myself and I so hard that I might die. Then I resurrect myself. No need for a man's help. Strong fear and free, you'll never behead me, 'cause I am a dream, your superstar queen. Bow down.
playing with fire. I'm burning down boundaries, smashing through glass ceilings. Strong, fierce, and free. They'll
Kolacjuwa.